zwykle nie wstaje tak wcześnie. Nie pije kawy o 5:00, ale wiem, że on to robi. Mistrz na pewno już wstał. Łączę radio.
Wieści nie tylko dla rolników.
Dzień dobry. Przed mikrofonem Monika Malec. Najpierw proponuję Państwu zapoznać się z aktualnymi cenami owoców i warzyw na targowiskach. Głos oddaję Adamowi Tomankowi.
Zimno. Mówiliśmy o ociepleniu klimatu. Tymczasem mamy prawdziwą zimę.
Jaki jest Lublin dzisiaj?
Brudny.
Dlaczego?
Bo śniegu nie usuwają i dlatego jest śniegtopnieje, jest brudna na ulica.
A co mówią starsi mieszkańcy Lublina?
Jeden wielki wstyd jest.
Szybko jednak otrząsnęliśmy się z letargu. Lublinianie, zawsze znani ze swej ofiarności, przystąpili masowo do społecznej akcji odśnieżania.
Przyjemnie. Tam na dworze mróz, a tu w radiu zawsze cieplutko. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
111 poproszę. Godzina 8:10, wpisuję. Pokój 111. Podpis jest. Można iść na górę.
Pracuję w pokoju 111, ja 113. Blisko, a przepaść, nie tylko pokoleniowa. Wiem, że jest tu od zawsze, że mówią o nim mistrz, że nosi beret z antenką i dziś już tylko nagrywa materiały o wsi i rolnictwie. Wielu przeminęło, a pan Adam trwa. Rano cierpliwie pokonuje dystans między portiernią a swoją przystanią emeryta. Kiedy patrzę na niego, wydaje mi się, że cała reszta porusza się jak na przyspieszonym filmie. Przyzwyczailiśmy się do obecności człowieka w wełnianej koszuli w kratę, o twarzy uśmiechniętej jak księżyc z kreskówek Disneya. A może ten uśmiech jest grymasem bólu? Bólu, który trzeba wytrzymać, aby tutaj być.
Mistrz aparzy na klawiaturze. Muszę sobie przerwę zrobić. Kto się napije herbatki?
Ja, z chrustem.
Naparza na klawiaturze?
Naparza.
Nie miałam tam pójść, zobaczyć co u niego. Czyli uruchomił swoją machinę starą.
Słychać z toalety.
Może ostatnie szefostwo, to my poprosili mnie do siebie, zapytali się, czy ja chcę pracować. I jeśli tak, to proszę biurko zostawić sobie, wszystko i proszę pracować. Mogliby też powiedzieć przecież, panie, ile lat będzie pan pracował? Jest pan na emeryturze, idź pan odpoczywać. Ja uważam, że ja odpoczywam pracując. W domu nie czuję się najlepiej. Doba, wiadomo, ma 24 godziny. To na pracę więcej mi nie zostaje jak 6-8 godzin. Wszystko to jest spanie. Kiedyś, gdybym młodszy, przed emeryturą, no to na 24 godziny to ja spałem pewnie nie więcej jak 6. A wszystko to praca, praca, praca i trochę dom. No ale nie mogę powiedzieć, że mnie w domu nie było. Jak miałem urlop, to brałem później samochód, całą rodziną jechaliśmy na Bałkany, na Węgry. Z tym, że co miałem zawsze, śmieszyło to moich znajomych. Brałem ze sobą radio. Lubelskich to nie słyszałem tam daleko. Ale Warszawę było słychać. no to zawsze polowałem, żeby usłyszeć, czy dali mojego coś, czy nie. I niejednokrotnie słyszałem pozycje nagrane przed moim wyjazdem. No, przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka. Tak się przyzwyczaiłem i tak to zostało u mnie. Muszę posłuchać.
Rusza jedna z największych inwestycji bieżącej pięciolatki.
Dziś w Lubelskiem oczy zwrócone na Werbkowice, oddalone od Lublina w kierunku południowo-wschodnim o 140 km. Tu w Werbkowicach dzisiaj rusza najnowocześniejsza w kraju, jedna z nowocześniejszych w Europie, cukrownia Werbkowice. Patrzę na zegarek. 3 sekundy, 2 sekundy.
Halo? Proszę uruchomić krajalnicę numer 2.
I krajalnica rusza.
2 razy w miesiącu mistrz wyrusza w trasę. Zawsze z tym samym kierowcą. Mariuszem, który rozumie go najlepiej.
Dzisiaj mało planuję, 5 stawek, może 6.
To mało, panie Adamie, to dużo.
No ale to małe wstawki, 2 minuty, 3. Teraz jedziemy do Węgla. Pod Barburkę trzeba zrobić, na 4. Oto w Bogdance ukazała się tak zwana wieża ostateczna, a więc już pozostanie, gdy się będzie wydobywać tutaj węgiel.
Tak, tak.
Dobry.
No.
A gdzie są klienci?
No właśnie, wozem przyjechało ktoś tylko.
A możemy my tam wjechać do środka? Wpuszczą nas? Jest furka, jest konik, mistrzu.
Gdzie?
A o, pod węgiel podjechał.
No to
pod
już, dobra. To teraz jak on powie, że węgiel lubelski jest na nic, to ja go chromolę. Bo i tacy rolnicy się zdarzają.
Ale się wszystkiego robi.
Przyjechał, to chyba dobry bierze. No skupia się lubelski węgiel. Jo! Fura zapełniona i rolnik ma kupiony węgiel. Bezpośrednio w kopalni węgla kamiennego Bogdanka. Dużo pan wie?
Zaraz jeszcze raz to odsłucham w takim razie. Sekundę.
Marek, szef redakcji informacji.
Jeszcze chwileczkę, jeszcze muszę dźwięk skrócić do bilansu. Dobra, ten mecz się kończy.
Niedawno wrócił do radia po długim urlopie zdrowotnym.
Jest! Ekstra! Minuta! Ja trafiłem do radia, jak już mówiono o Adamie Tomanku, mistrz albo mistrzu. A to się wiązało z czymś, co kiedyś robił fantastycznie. To się nazywało szybki montaż. Koledzy nasi z telewizji Lublin Pospolite Telewizory, jak ich nazywamy, przychodzili i kręcili to, w jaki sposób mistrz montuje. Proszę pamiętać, że lat temu, 15 czy 20, to nie był montaż na komputerze, to była taśma, sklejka i żmudne docinanie dźwięku z wszelkich zająknięć do czystego. Tomanek potrafi to robić nie dość, że szybko, bardzo szybko, to jeszcze precyzyjnie. To jedno określenie, dlaczego mistrz. A drugie to sposób nagrywania dźwięków i to chyba jest głównie ten przydomek mistrz. Robienie dźwięków z niczego, albo wyjazd w takie miejsce, o którym nam się lat temu naście, czy ileś tam nie śniło, i przywożenie bardzo dużej ilości materiałów dźwiękowych.
Ja bardzo przeżyłem moment kupna radia Philips lampowego. W 1938 roku, niecały rok przed wybuchem wojny, matka kupiła to radio, w dodatku na raty, bo w ten czas radio dość drogie było, to jest nowość. Słuchałem zawsze radia dość długo, w rezultacie zaniedbałem trochę naukę i mama mi nie zwróciła uwagę. No i trochę się rozstałem z radiem. We wrześniu 1939 roku, gdy Niemcy weszli tutaj, była okupacja. No to pierwsze zarządzenie to jest rekwirowanie radioodbiorników. Chodziło o to, żeby nie słuchać obcych stacji, komentarzy o agresji niemieckiej na Polskę. Mama to radio z kolegą schowała. To było duże ryzyko, bo jeśli Niemcy znaleźli u kogoś radio, to kula w łeb. To wyrok śmierci murowany. Ten znajomy to był stolarz, który robił trumny. A więc on tam w tych trumnach gdzieś umieścił to radio, a Niemcy się raczej odwracali od trumien. No i to radio szczęśliwie i jego, i matki przetrwało. Po wyzwoleniu słuchaliśmy głównie BBC. Bum, 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 bo to były wiadomości. W naszym mniemaniu najprawdziwsze. Chociaż propaganda jest zawsze taka, jaka pasuje danemu państwu. I potem po miesiącu wyszło zarządzenie, żeby radia odbierać też. Bo władza ludowa nastawiała się na te głośniki, żeby słuchać to, co podaje radio oficjalne.
Niech żyje przyjaźń Polska radziecka!
Niech żyje!
Niech żyje!
Przyjął chleb, pocałował i podziękował pierwszy sekretarz Komitetu Miejskiego Partii w Lublinie Mieczysław Stępień.
Hasło?
Ja!
Odzew?
Czyn!
Słychać was dobrze i dobrze pracujecie.
Poniatowa dotrzymuje słowa. ZWSI jako pierwsze w kraju kończą pięciolatkę.
Z okazji 6. zjazdu i podczas jego obrad na ziemię puławską przybył sekretarz generalny Komitetu Centralnego Rumuńskiej Partii Komunistycznej Nicolae Ceaușescu.
Złożyło tutaj deklarację do PZPR. Najwięcej osób w województwie lubelskim, 70. W Odlewni 7.
Rok 1966 obok blasków miał i cienie.
Nie mogliśmy się pogodzić z brudną wojną w Wietnamie. Na wiecu w sali kina Kosmos przemawiał przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Paweł Dąbek.
Czujemy się w moralnym obowiązku słowem i czynem poprzeć walkę naszych wietnamskich przyjaciół.
Brawa! I w tej chwili w drzwiach jednego z wagonów ukazuje się towarzysz Leonid Breżniew.
My przynosimy wam za to nasze ruskie serdeczne spasiba.
Czy kiedykolwiek miał pan przerwę w pracy?
Nie, ja nie miałem żadnych przerw. Chyba na przerwę na tydzień czy 10 dni, jak byłem w szpitalu. A pracuję od 15 kwietnia 1949 roku. Przez 39 lat prowadziłem przede wszystkim redakcję sportową, ale byłem też kierownikiem redakcji informacji, a w dzienniku wiadomo, o wszystkim się mówi, że akurat przyjechał tam jakiś dygnitarz wielki do Azotów Puławskich, trzeba było pojechać i nagrać reportażyk stamtąd. Te krótkie formy przeważyły w rezultacie, one zostały u mnie na pierwszym miejscu.
Ta praca, po pierwsze, jest zawsze stresogenna. Po drugie, żyjemy na totalnym pośpiechu. W ciągu całego roku przewija się tutaj kilkudziesięciu stażystów, praktykantów, osób z zewnątrz. I kiedy zaczynają, to tak dość frywolnie podchodzą do tego, co tu się dzieje i tak na drugi, trzeci dzień pobytu tutaj mówią, ale myśmy nie myśleli, że to się tak pracuje. Jak to można tak pracować? Sobota, niedziela, rano, wieczór. Mówiło się o pracy w tej redakcji, jak ja przychodziłem, że trafić do redakcji informacji to trafić na białe tomanki. Dlatego, że jest tutaj i była tutaj i jest cały czas szkoła dziennikarstwa. I uważam, że każdy z młodych dziennikarzy, który trafia do radia, powinien trafiać właśnie na takiego tomanka.
Szefowa mnie. Nasz kontakt z numerem 235.
Powiem szefowej, że nagrywam.
Białe tomanki, ale to bardzo było dawno.
Ania, szefowa redakcji reportażu. W radiu od 30 lat.
w stanie wojennym pozbawiona prawa wykonywania zawodu. Wróciła pod koniec lat 80.
Oczywiście białe tomanki w nawiązaniu do tego strasznego losu Polaków zsyłanych na Syberię, na białe niedźwiedzie. Ale to był żart. Po prostu pan Adam bardzo chętnie przyjmował stażystów, zatrzymywał wszystkich jak najdłużej, bo lubił mieć różnych pomocników. Poza tym uważał, że radio, i słusznie, że radio opiera się na informacji, więc oczekiwał, że ten nowy będzie produkował bardzo dużo tych informacji. Dla takich osób jak ja, zainteresowanych większymi formami, nie mających temperamentu newsowca, to może trochę było trudne, ale czegoś się tam człowiek nauczył. Ja obserwowałam pana Adama i pierwszą jego cechą była niezależność. Niezależność w takim znaczeniu, że nie zapisywał się do żadnych organizacji, do żadnych związków. Nie można było być niezależnym w mediach, które w czasie PRL-u były zależne, były częścią polityki informacyjnej, sterowanej i tak dalej. Przynajmniej w takim zakresie pan Adam próbował być niezależny. Poza tym miał swoje ulubione tematy, różne takie ciekawostkowe, rolnicze, związane z Lubelszczyzną, swoje przetarte ścieżki, ale zauważyłam, że bardzo lubi informacje pozytywne. To była epoka Gierka, kiedy ja przyszłam do radia, i tak zwana propaganda sukcesu. Chętnie się pokazywało, jaki to jest rozwój, ogromny skok cywilizacyjny, przemysłowy i tak dalej. I tu miał pan Adam ogromne pole do działania.
Nie tam, to duża to jałówka ma być.
Dobry. Gdzie ta jałówka?
Pasie się.
Jeszcze się pasie?
No bo ma bardzo ładną paszę.
Ale ona się nie odezwie. To jaka to rasa?
Simental.
Simental.
Milka.
Pani Kłokosińska, niech pani wyrzuci mi narzędzie zbrodni.
Nie palił pan?
Nie.
Pała. Pała pan. To jest.
Nie wolno palić, to jest... Samobójstwo.
Wszystko nie wolno. A co wolno?
Kochać się wolno.
No wszystko zabronione. Jeść można. Krowy doić i chować. A co z przyjemnością?
Mleka się napić, o. No dobra, nagrywamy i uciekamy, bo to czas leci. Szkoda, że tutaj nie odezwie się, nie pozdrowi nas. Chyba, że ja ją zastąpię. Trudno. Będziemy sami się witać i żegnać. Ach. Noga boli, cholera.
Nie to.
Raz, dwa raza. To ile w gminie Stary Brus w powiecie włodawskim jest już tych simentali?
Mieliśmy...
Akurat zawiało. Musimy się schować za...
To do mieszkania.
Nie, mieszkanie nie.
Kiedy w latach 70. rozpoczął współpracę z telewizją, stał się nie tylko głosem, ale i twarzą Lubelszczyzny. Nigdy nie ukrywał, że bardzo ważny był dla niego czynnik materialny. Ponoć w czasie wojny zaznał prawdziwego głodu, odtąd jakby się bał, że może mu zabraknąć środków do życia. Ale dziś te nadawane wczesnym rankiem w Lublinie i w Warszawie materiały to po prostu potwierdzenie jego istnienia.
Nagrywa swoje materiały w terenie na magnetofon kasetowy, jako jedyny.
Artur, technik.
Jego magnetofon ma już grubo ponad 20 lat. Z kasety dźwięk to jest lekko zaszumiony, więc jeżeli tylko mam czas, to mam odpowiednie narzędzie i ten szum w jakimś stopniu usuwam. Mając świadomość, że niektóre rzeczy będą emitowane na antenie ogólnopolskiej, staram się obrobić ten materiał najlepiej jak potrafię. Staram się zrobić to tak, żeby tam, w Warszawie, nie pomyśleli sobie, że to jest jeszcze nagrywane na kasetę. Czasami on nawet może nie jest świadomy do końca tych wszystkich technicznych możliwości, więc ja nawet nie tłumaczę często dokładnie, co robię. Tak naprawdę ja to robię po prostu z sympatii, z szacunku. Po prostu. I ja jestem dumny z tego, że ja mogę mistrzowi pomóc.
Zdecydowanie był rozpoznawalny, miał wysoki głos, przedwojenną dykcję i przedwojenny taki radosny styl, jaki znamy z aktorstwa, z filmów przedwojennych, więc taki staroświecki trochę. I to, że był taki charakterystyczny, taki optymistyczny, tak się dobrze wpisywał w ten obraz propagandy sukcesu, odwróciło się trochę przeciwko niemu, bo ukazał się taki artykuł w poczytnym tygodniku, już nie pamiętam którym, baśniowy świat redaktora Tomanka. Napisał to sprytny felietonista, który chciał skrytykować ustrój i samą propagandę sukcesu. Nie można tego było, bo cenzura by nie puściła. Ja się i tak dziwiłam, że puściła, więc obróciło się to przeciwko panu Adamowi. Że właśnie on jest taką tubą tej propagandy.
Panie Schulz, hip hip, góra!
Hip hip, góra!
Góra! Góra!
Góra! Radość 9-osobowej brygady Zbigniewa Schulza, brygady tynkarskiej. Cały budynek, ile metrów?
12 tysięcy metrów w 8 godzinach pracy przez 10 dni.
Bez niedzieli?
Bez niedzieli.
Ściany wewnętrzne i sufity.
Dziękuję wam, koledzy, wszystkim. Zobowiązanie do uczenia 30-lecia Polski Ludowej wykonaliśmy.
Bajkowy świat Adama Tomanka. No i on wychwycił, że ja jadę łódką i gdzie z wędką na prawo rzucę czy na lewo, to zawsze rybę złotą wyciągam. Taki był okres, takie były dążenia kierownictwa ówczesnego. Chętnie brali materiały, jak to się mówi, pozytywne, albo mi wręcz zlecali, zrób to czy tamto, a nie tego nie rób. Może błąd, krytyczny materiał to mógł być przekreśleniem jakiejkolwiek pracy.
I kariery.
I kariery też. Chociaż to moja kariera, jaka tam kariera. Najlepszy dowód, że dzisiaj nie mam ani domów, ani jakichś bogatych kapitałów, tylko żyję na bieżąco z emerytury. Ktoś mi mówi, to po coś pracował? No ja mówię, no to co, miałem siedzieć pod pierzyną? Wiesz, musiałem zawód wykonywać.
Panie Adamie, no ale byli też tacy, którzy zakładali jakieś podziemne radiostacje, albo tacy, którzy uciekali i pracowali w wolnej Europie na przykład.
No ja do takich się nie zaliczałem. Ja zresztą miałem bardzo dużo nieprzyjemności przez działalność mojego wuja, Józefa Łobudowskiego, niewątpliwie wybitnego poety, który przez wiele lat prowadził Radio Madryt po polsku. Miał ostry język, niesamowicie. Komunizm to on niszczył w jednym zdaniu. Jak się go słuchało, to się wydawało, że to już bomby lecą z tego Madrytu na wschód. To był brat mojej matki. No to do mnie przychodzili ciągle ze służby bezpieczeństwa i mieli pretensje, że wuj tam, pan tu, jak to jest? Bo mi niejednokrotnie mówiono, może pan zostać naczelnym redaktorem, ale trzeba być członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W duchu sobie myślałem, za skarby. To byłoby nieładnie, kiedyś się z wujem spotkam i co mu powiem. No nie spotkałem się niestety, bo umarł przed możliwościami powrotu do kraju. Jak ja będę szeregowym dziennikarzem wykonującym swój zawód, mówiąc o tym, że w mieście X otworzono mleczarnię, a gdzie indziej krowy wyleciały z samochodu, który się przewrócił, ale ja nie będę członkiem partii i nie byłem.
Ja taki nie ubrany, nie tego.
A co, ja filmuję?
Ja nie wiem, ale chyba tak.
Nie, radio to. Radio tylko głos nagrywa.
Aha.
Oj, zaraz mnie noga boli, jak cholera. Dzień dobry pan.
Dzień dobry.
Czyli co masz zrobić na wiosnę, zrób jesienią.
No chyba tak, raczej.
Tylko niech pan włączy, żeby było słychać.
Oto,
a to się podłoży, mistrzu.
Nic nie będę podkładał.
Ale tu w komputerze można na drugim traku podłożyć.
O, tu pan nastawi i dobra.
Ja to nie umiem nawet.
A to nie trzeba umieć. Grunt, że pan robi dobrze.
Jaki mamy dzisiaj dzień?
24 grudnia, rano.
Wigilia.
Wigilia.
1971
rok.
To jest ważne. Tak. Przedstawię mojego rozmówcę, pan Henryk Pop, rolnik z Guzówki, który własnym ciągnikiem przeprowadza głęboką orkę na polu. Właśnie w Wigilię. Zawsze albo metr śniegu, albo gruda.
Albo gruda. To rzadko kiedyś taki dzień spotykał, czy taki rok, żeby można było w tym czasie orać.
Głęboka orka, na ile centymetrów?
No wiem, 15 co najmniej.
21, 23 centymetry.
Tam to tylko technika, a tak to w zależności jaki ciągnik jest.
No, ciągnik ma pan
jak
dobry.
Słaby to, nie, słaby to ciągnik. Nieunijny co najmniej.
No ale widzę, że błota nie ma, gleba dobra, można orać.
Można, tak.
Pacan nie rolnik, no ale... Słaby, co on nie wie, na jaką głębokość się orki robi. Co to za rolnik? To reporter mu ma podpowiadać. Masz.
I zauważyłam, i tu bardzo, aż mnie zdumiał tą swoją pracowitością czy pracoholizmem, że wstaje i wyjeżdża na nagrania przed wschodem słońca i właściwie wychodził z radia chyba około 11 w nocy. Miał kilka godzin snu. Żona musiała zadbać, żeby mu przygotować tamte koszule, skarpetki, coś tam. I znowu ruszał jak maszyna do tej pracy. Nie wyobrażałam sobie, ja młoda dziewczyna, że w takim tempie, w takiej ilości mogłabym pracować, nie pójść nigdy do kina, nie przeczytać czegoś, nie zobaczyć. On po prostu miał tylko minimum czasu na sen.
Jak się w to wchodzi, to jest automatycznie określone tempo pracy, określone tempo życia. Jest to trudne. Zaczęło się od lekkiej grypy, którą przeszła cała rodzina. Ja także. Z tym, że po tygodniu wylądowałem na oddziale zakaźnym. Po prostu, jak to powiedzieli lekarze, padła kompletnie odporność organizmu. I później wszystko potoczyło się bardzo szybko. A to była sepsa. Przemęczenie, mało snu, trochę za dużo kawy, trochę za dużo nerwów, nieregularne posiłki i tak dalej, i tak dalej. Pół roku trwało dochodzenie do żywych.
Teraz żywy, ale nie nauczył się niczego.
Staram się trochę może bardziej oszczędzać, ale to jeszcze raz powtórzę, tu się nie da.
Pan Adam Domanek chyba śpi, zasnął troszeczkę przy pisaniu. Teraz wysyła całą skinę.
A, obudziłyśmy mistrza.
Wracamy do pracy.
Chcę się spać, syn.
Ale panie Adamie, co dzisiaj? Jakieś takie ciśnienie? Czy coś? Bo widzę, że pan zasypia. Tak, pisze pan, zasypia pan.
Nie, ostatnio tak jest, bo to taka pogoda może i działa na mnie. A może już tak się zestarzałem, że wszystko się nadaje do snu i do trumny.
Tam pani zawsze Adam. O tych drzemkach w pracy wielu mi opowiadało.
A to inaczej wyglądały. Na dywanie się kładłem i powiedziałem 15 minut śpię. Po 15 minutach możecie mnie budzić. Chociaż sam się obudzę, bo ja mam wymierzony sen. Często bywały takie sytuacje, że przyszła maszynistka niewtajemniczona w te moje sny na dywanie w ciągu pracy. I wrzasku narobiła, że ja leżę pewnie po zawale jakimś.
Ludzie mówią, że pan potrafił tu nocować i bywało tak, że żona przynosiła panu ubranie. Było tak, że pan stąd nie wychodził?
Nie, to przesada to. Nie, to... Może rzeczywiście była praca jakaś wieczorowa, późna. I rano miałem też jakiś program o 4:00, bo były takie programy. To mi się nie opłaciło już iść do domu, tylko sobie tu spałem. Ale wówczas żona o tym wiedziała i nie przychodziła mi tu z jedzeniem, że nie z jakimiś ubraniami.
Nie było tak?
Nie, ja nie pamiętam, nie, chyba nie.
No nie zapytam się już żony, bo niestety nie ma jej wśród nas świętej pamięci.
Nigdy nie miała żalu do pana?
Miała żal, czasem miała żal. Wypominała mi to w sposób kulturalny, grzeczny, ale miała żal. Zwłaszcza jak umierała, to mówiła, że dzieci się same wychowały, ty niewiele włożyłeś w ich wychowanie. To prawda. I to mi zostało, no, jako grzech mój taki wewnętrzny. To jest jak narkotyk, to praca, którą się kocha. No, jako grzech mój taki. To jest jak narkotyk. To jest jak praca, który taki grzech mój taki wewnętrzny. To jest jak narkotyk. Praca, którą się kocha.
Hallo. Where are you?
No gdzie mogę być?
No nie wiem. Gdzie się bawisz?
Przy montażówce w 113. Jeszcze ze 2 godzinki i już wracam.
To daję ci kształtkę.
Cześć, mamo. Kiedy przyjdziesz?
No jeszcze troszkę. Jeszcze 2 godzinki. Będziesz na mnie czekał, czy idziesz już spać?
Będę czekać. Pa.
Pa, pa. Pa. Pa, pa.
To jest jak praca, który taki grzech mój taki wewnętrzny. To jest jak narkotyk, praca, którą się kocha.